Witam wszystkich radnych, kierownika GOPS-u i pracowników urzędu. Tematy dzisiejszego posiedzenia to projekt budżetu gminy na rok 2019, opracowanie planu pracy komisji na rok 2019 oraz sprawy bieżące. Na początku chciałam oddać głos pani kierownik GOPS-u i proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. To znaczy ja mam pytanie, czy ja mam państwu czytać projekt tej uchwały, czy państwo się zapoznali z nim? Zapoznali. To ja może zrobię tak, przeczytam uzasadnienie, które przygotowałam do tych uchwał i później, jeżeli będą pytania, to na każde z tych pytań państwu odpowiem. Więc prawo, to mamy tak, prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w artykule 8 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od 1 października tego roku stanowią kwoty 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 na osobę w rodzinie. I ustanowione uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października rządowy program posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej. I zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały, biorąc pod uwagę artykuł 8 ustęp 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150%, o którym mowa w ustawie, tylko w przypadku podjęcia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. W związku z trudną sytuacją dochodową i żywieniową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwu, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym, zabezpieczenie potrzeb życiowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. Teraz może tak bardziej obrazowo przedstawię państwu. My do tej pory mieliśmy już takie uchwały, natomiast program to było na podstawie innego programu, który nazywał się Rządowy Program Pomocy Państwa w zakresie dożywiania, który w październiku tego roku został uchylony. On miał obowiązywać do 2020 roku, ale z jakichś powodów został uchylony i w jego miejsce właśnie powołano nowy wieloletni program rządowy Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2020. I w związku z tym podwyższeniem tego kryterium musi to być zrobione z tego względu, że ustawa o pomocy społecznej zakłada kryterium na poziomie 100%, czyli 701 zł dla osoby samotnej i te 528 dla osoby w rodzinie. Natomiast ta uchwała Rady Ministrów wprowadzająca ten program zakłada 150%. A w związku z tym, że ustawa jest jakby dokumentem nadrzędnym nad tym programem, to musi to zostać uchwalone przez Radę Gminy, co daje możliwość właśnie artykuł 8 ustęp 2, który mówi o tym, że Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwoty, o których mowa w ustępie 1 punkt 2 uprawniający do zasiłków okresowych i celowych. A więc mówiąc krótko, bez tej uchwały nie moglibyśmy realizować tego programu w tym kryterium, które on zakłada, czyli 150%. I po to właśnie jest ta uchwała. One wcześniej były w zasadzie prawie w takiej samej formie, jak tutaj państwo widzą. Jedyne, co się zmieniło, to ta podstawa. Czyli nie ten rządowy program pomocy państwa w zakresie dożywiania, a wieloletni rządowy program posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2020. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą uchwałę. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania co do tego?
Jeżeli chciałem wypełnić to, co pani powiedziała, to generalnie ma zastosowanie, mówię o ustawie sejmowej, tak, do wszystkich, rozumiem, zasiłków okresowych celowych.
Nie. Nie, to nie ma zastosowania do zasiłków okresowych i celowych.
To ma zastosowanie do zasiłków
okresowych. Nie, to ma zastosowanie.
To nie tak do końca.
Słucham?
To nie tak do końca.
Nie, to jest w odniesieniu tylko do tego programu. To są zasiłki celowe na zakup żywności. I tak też jest w ustawie. Tak
czyli
też jest w tej uchwale.
Tak.
Świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach tego programu.
No właśnie.
Proszę. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dobra, to jedziemy dalej z drugą uchwałą. To, ta druga uchwała wiąże się jakby bezpośrednio z tą poprzednią uchwałą. Chodzi o zwolnienie z odpłatności. Chodzi o zwolnienie, zwalnia się całkowicie z obowiązku zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. A więc tak, początek jest taki sam jak w poprzednim uzasadnieniu. Natomiast w dalszym ciągu, zacznę może od tego miejsca, jednakże zgodnie z artykułem 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na posiłki, zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Dobrze, nie będę tego dalej czytać, powiem tak własnymi słowami. To kryterium, jeżeli zostało podniesione zgodnie z poprzednią uchwałą do 150% tego kryterium z pomocy społecznej, to również musimy zwolnić osoby całkowicie z obowiązku zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej udzielone na pokrycie kosztów dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tą uchwałą, także do wysokości tego 150% kryterium. Bo jeżeli by się okazało, że ktoś musi zwrócić jakiś zasiłek z jakiegoś tam powodu, bo zmieniła się sytuacja rodzinna i mamy świadczenia nienależnie pobrane, to też nie możemy żądać tego zwrotu do 150% kryterium w porównaniu do tej poprzedniej ustawy. Tak? Bo gdyby zostało po staremu, to musielibyśmy żądać zwrot, jeżeli przekroczyłby dochód 100% tego kryterium. Natomiast jeżeli on przekracza te 100%, ale mieści się do 150% kryterium, bo tego nie żąda się tak samo zwrotu tych świadczeń w formie tego posiłku, czy też świadczenia rzeczowego na zakup tego posiłku. A więc jedna uchwała jest powiązana z drugą uchwałą bezpośrednio. Czy to w zasadzie tak w skrócie na ten temat, jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś wątpliwości. My ten program realizujemy już od kilkunastu dobrych lat. Opłacamy z tego posiłki w szkole dzieciom i w przedszkolu tak samo, a także realizujemy świadczenia pieniężne dla osób starszych, czy też dla rodzin w formie właśnie albo niepieniężnej, czyli jakiegoś tam kredytu w sklepie albo zasiłków stricte na zakup żywności, ale już w formie pieniężnej wypłacanych w kasie. I to jest na podstawie tego programu i jakby nie ten program, to jakby to kryterium jest określone do tych 702 i 522, a tak daje nam to podstawę do 1051 i do 792 zł na osobę w rodzinie, a więc jakby zakres udzielanej pomocy jest wtedy większy. Tak, i może objąć więcej dzieci w szkołach i w przedszkolach.
Czy są jakieś pytania jeszcze do pana kierownika?
Wszystko jasne. A to może jeszcze jedną rzecz powiem na ten temat, bo do tych dwóch uchwał był stworzony jeszcze poprzednią uchwałą taki program osłonowy gminy Rudnik i wiązał on się z tym, że tutaj jest jeszcze jedna możliwość udzielania posiłku w ramach tego programu, to znaczy jeżeli kryterium rodziny jest powyżej 150%, a jest jakaś inna uzasadniona przyczyna, że dane dziecko powinno zostać objęte taką pomocą, mimo tego, że rodzina nie spełnia tego kryterium, czyli są tam jakieś inne przesłanki niezwiązane z dochodami, ale sytuacja mimo tego jest trudna albo wyjątkowa tego dziecka z jakiegoś innego względu, to dyrektor szkoły może zawnioskować do kierownika o objęcie takiego dziecka tą pomocą bez wywiadu. I wtedy my jakby nie mamy, jeżeli dyrektor uzna, że ta osoba z jakiegoś względu może być objęta tą pomocą, to składa wniosek i my wtedy przyznajemy te posiłki i opłacamy. I taka możliwość w tym programie także istnieje. Ale żeby można było go realizować, to trzeba było przyjąć taki program osłonowy. I tej uchwały na ten program osłonowy nie przygotowałam, bo ona jakby się wiązała też bezpośrednio z tymi dwoma. bo wydawało mi się wcześniej, że nie ma takiej potrzeby. Jednak sprawdziłam sobie to ostatnio i on tak samo musi być zmieniony, bo on został wprowadzony na podstawie tego samego programu poprzedniego, a więc musiałby zostać także zmieniony. Także ja tylko Państwu sygnalizuję, że na następnej sesji ta uchwała zostanie do tego przygotowana, żeby można było w dalszym ciągu realizować te dodatkowe usługi w tej postaci. Bo są takie sytuacje i dzieci są zgłaszane jakby poza wywiadem. My wtedy jakby nie możemy wchodzić do tej rodziny i nie mamy wglądu w ich sytuację, jeżeli dyrektor uzna, że oni powinni zostać objęci. I żeby ta możliwość pozostała, to będziemy musieli tą uchwałą, ten program osłonowy. Sama formuła programu się nie zmieni. Natomiast podstawa, na podstawie której ona został ten program podjęty, się zmieniła, a więc w związku z tym musi to tak samo jak te dwie uchwały zostać zmienione. Także to tylko tak sygnalizuję, że na następną sesję przygotuję jeszcze uzupełnienie do tych dwóch uchwał tego programu osłonowego, żeby to już było kompletne i żeby to zadanie mogło w 100%, tak jak program przewiduje, być realizowane.
Jeszcze mam pytanie odnośnie uzasadnienia do obu uchwał. Ostatnie zdanie brzmi, że sytuacja ta nie powoduje skutków finansowych, a nie jest dostosowanie prawa lokalowego do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Progi są podniesione do 150%, czyli dla kogo to nie skutkuje? Nie,
ale w tym sensie w stosunku do
gminy?
Do budżetu, który już jest uchwalony. Tak, 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 który już jest uchwalony.
Należy to rozumieć, przepraszam, tak, że cały ten program w szkole i domów jest finansowany w całości z 100% z budżetu państwa.
Nie, nie, nie. Jest udział własny, jest udział własny gminy. Na poziomie około 30%, ale w tym znaczeniu, że nie trzeba zmieniać, bo to już jest założone te 30% w budżecie na przyszły rok. I co roku to było założone. Chodziło mi tutaj w tym sformułowaniu o to, że ta uchwała teraz nie powoduje zmian do budżetu.
Nie, no, powoduje skutki finansowe, bo ale co innego jest projekt zmian budżetu, który już zakłada to, że te środki są podniesione do tych 150%.
On zakłada już
150%, czyli budżet już przewidział to, że będzie wyższy taki.
Naprawdę to jak rozdanie, że mogę
trzeba napisać, że
program jest taki sam jak program, który obowiązywał w 2018, 2017, 2016 i poprzednich latach. To, że nie powoduje skutków finansowych, to chodzi o to, że nie powoduje dodatkowych skutków finansowych na
być może tego słowa zabrakło.
A te skutki finansowe są takie same jak w latach poprzednich.
Tak.
Bo zawsze to kryterium dochodowe było w wysokości tych 150%.
Tak jest.
To tak to należy czytać. Aczkolwiek tak.
No,
oczywiście.
No może
powoduje skutki finansowe, ale jest.
Ale no tak, zwiększony. Zgadzam się, można.
To jest, w tej chwili to przestaje być trochę logiczne, że podnosi się kryterium do 150%, a nie powoduje skutków finansowych. To skoro się coś podnosi do góry, to znaczy, że są tego jakieś skutki, tak?
No dobrze, ale tak, ma pan rację, ale jakby mój zamysł, może źle się wyraziłam. Zgadzam się. W stosunku do przyszłorocznego budżetu to nie wnosi zmian.
To jest kwota. Tak. Została już zaplanowana w budżecie na przyszły rok.
Tak, ona jest już ujęta, więc nie wnosi zmian.
W tym sensie.
Tak.
Czy są jakieś pytania jeszcze w tej sprawie?
Że może to w takim razie, żeby należało zmienić nieco ten zapis, bo może to być nie do końca czytelne dla osób, które nie do końca są zorientowane, na czym to polega.
No to jak najbardziej, to nie ma żadnego problemu. Można wykreślić to ostatnie zdanie równie dobrze.
Nie, tak pan skarbnik zasugerował, że nie powoduje dodatkowych skutków finansowych.
Poza tymi, które zaplanowano, to się
tak, na
przykład. I to wtedy jest chyba
pytanie
do dyskusji,
tak? Tak.
Jak się mylę, to poszło.
Bo to jest ujęte w planie budżetu na przyszły rok.
Wszystko z Państwem?
Tak, wszystko.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Wracamy do punktu pierwszego i prosimy pana skarbnika o przedstawienie projektu budżetu.
Projekt budżetu, tak żeśmy poprzedniej komisji rozmawiali. Założenia wstępne zostały Państwu przedstawione. Jeżeli będą jakieś pytania merytoryczne, szczególnych pozycji tego budżetu, to się omówię. No, kilka rzeczy jeszcze raz może podsumuję, żeby gdzieś tam zwrócić uwagę na to, w jaki sposób są poszczególne zadania finansowane i w jaki sposób to się odbywa, a potem poczekam na pytania i ewentualnie zgłoszę rzeczy, które dziś się zmieniły od momentu projektu budżetu, czyli od tego 15 listopada do dnia dzisiejszego, o tym co wiem, bo też przygotowaliśmy taką autopoprawkę do projektu budżetu na rok 2019, ale to za chwilę o nim powiem. Już do tych statystyk może nie będę wchodził tak do końca, bo to omawialiśmy. Jeszcze raz tylko zwrócę uwagę na to, że subwencję oświatową mamy niższą w stosunku do projektu budżetu na rok 2018. To jest znacząca kwota, 887 tysięcy. Na plus działa nam subwencja wyrównawcza, zwiększenie o 543 tysiące oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 775 tysięcy. I to powoduje tak naprawdę możliwość realizacji inwestycji i zadań remontowych w roku 2019, bo gdybyśmy nie mieli takiego dużego wzrostu, tak też nie zakładaliśmy, że takie duże będą szacowane te udziały w podatku dochodowym, to wysokość tych wydatków inwestycyjnych i remontowych na 2019 rok jeszcze w wieloletniej prognozie finansowej, którą żeśmy uchwalali we wrześniu, była zupełnie inna, w rozumieniu niższa niż to, co jest w projekcie budżetu na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o takie duże zadanie, czyli montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rudnik, bo to jest duża kwota, 4 miliony złotych, to informacja, że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania. Wartość dofinansowania ma wynosić 85% i tak, żeśmy już wstępnie Państwa informowali, rozstrzygnięcie tego konkursu miało się odbyć do końca listopada tego roku. Z informacji, która jest opublikowana na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, rozstrzygnięcie tego konkursu zostało przesunięte na koniec stycznia, także do końca stycznia będziemy wiedzieli, czy gmina uzyska dofinansowanie na montaż tych instalacji odnawialnych źródeł energii, czy nie. Tak czy inaczej nie powinno to spowodować większych takich zaburzeń w budżecie, bo tak jest pomyślany realizacja tego zadania, że 85% jest dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a 15% i VAT niekwalifikowalny ma być pokryty ze środków, które będzie wpłacał mieszkaniec. I takie te deklaracje były składane, że jeżeli to zadanie będzie realizowane, to nie powinno powodować zwiększania jakichś dodatkowych nakładów przez gminę Rudnika. Jeżeli nie będzie realizowane, to też nie spowoduje nam jakichś ekstra wpływów, bo po prostu to zadanie trzeba będzie wykreślić z budżetu i nie ma to wpływu na inne zadania. Jeżeli chodzi o te wydatki stałe, one rosną w urzędzie gminy o prawie 500 tysięcy w stosunku do projektu roku 2018. Rosną w zakresie dróg, utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, gospodarki gruntami i nieruchomościami. Tutaj coraz więcej nakładów mamy na regulację stanu prawnego, w szczególności dróg, czyli wyznaczanie tych dróg, czasami zakupy nieruchomości, które już są jakby pod tymi drogami. Znaczącą kwotę też mamy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Gminy, bo jest wzrost o 150 tysięcy. Tu jest wykazany wzrost zatrudnienia w zakresie zatrudnienia osoby, która zajmuje się, która jest inspektorem ochrony danych osobowych i realizuje te zadania w zakresie wszystkich naszych jednostek podległych. I dodatkowo jest to zaplanowany etat, którego wcześniej nie było, a funkcjonuje od paru tygodni, no od gdzieś tam od połowy listopada. To jest ten etat, który zajmuje się promocją i taką współpracą z tymi stowarzyszeniami. No i to powoduje wzrost tych wydatków bieżących w urzędzie o 150 tysięcy. W projekcie budżetu nie zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie Biura Rady wyższe niż dotychczas mieliśmy, a chodzi mi tutaj o funkcjonowanie tego systemu głosowania. To może nie są jakieś obłędnie duże kwoty, aczkolwiek w skali roku robi nam tą kwotę chyba około 10 tysięcy złotych. 700 zł jest chyba stały abonament dla firmy, która obsługuje nam system do głosowania plus sprzęt, ale sprzęt akurat będziemy kupowali, czy już jest kupiony, ale jeszcze nie opłacony w 2018 roku. Krótko mówiąc, w przyszłym roku musimy znaleźć jakieś 10 tysięcy więcej na funkcjonowanie Biura Rady. Jeżeli jesteśmy też już w urzędzie, to wydaje mi się, że należy szukać w budżecie też dodatkowych środków na zatrudnienie dodatkowych osób albo osób, etatów, które nie funkcjonowały wcześniej. Z tych informacji, które posiadam, to od połowy grudnia będziemy mieli zatrudnionego zastępcę wójta, kierownika oświaty, inspektora, bo nabór jest gdzieś tam ogłoszony, czyli porównując ten stan zatrudnienia do tego stanu, który jest na dzień dzisiejszy, to jest to wzrost, to jeden etat, bo dotychczas nie mieliśmy zastępcy wójta. Z takich szacunkowych danych myślę, że ta kwota może być też ponad 100 tysięcy do znalezienia w budżecie. Być może nawet więcej, to dużo więcej, nie będzie to wynikało wprost z tego, że ta osoba będzie musiała dużo więcej zarabiać, tylko z tego, że po przekroczeniu limitu zatrudnienia powyżej 25 osób gmina wpada w takie progi fronowe, czyli powyżej, jeżeli będziemy mieli zatrudnionych ponad 25 etatów, to gmina musi uiszczać składki na FRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I taką wstępną symulację robiłem, że wysokość składki miesięczna będzie oscylowała w granicach 2800 zł. No to robi nam to w skali roku jakieś 40 tysięcy. Z tym też trzeba będzie się zmierzyć. Tak naprawdę w najbliższym czasie nie udało się skonsultować tej uchwały wczoraj z wójtem, a dzisiaj tylko telefonicznie ustaliliśmy, że na dzisiejszej komisji zasygnalizować ten temat, bo no, ten budżet ma to do siebie, że żeby zwiększyć nakłady na jedno zadanie, trzeba z innego zadania zmniejszyć, no i to musi gdzieś tam wyjść z propozycji bądź wójta, bądź państwa, ale to o tym jeszcze już za chwileczkę będziemy rozmawiali. Na razie zwracam uwagę na kwoty, które się zmieniły od 15 listopada, jak ten budżet powstał, do tego, co zostało już dzisiaj albo podpisane, albo ma być podpisane w najbliższym czasie i moim zdaniem do momentu uchwalenia budżetu te kwoty powinny się znaleźć w tym budżecie, no bo ta osoba, jeżeli ma być legalnie jakby zatrudniona, no to musi mieć zagwarantowane te środki też w tym budżecie. Jeżeli chodzi o pozostałe te wydatki takie stałe w urzędzie, to one generalnie się gdzieś tam zamykają, tak? Mamy większe nakłady na funkcjonowanie szkół podstawowych, mniejsze na gimnazja, ale to wynika z tego, że gimnazja powoli wygasają, a większe nakłady są na szkoły podstawowe. Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia, są większe nakłady na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, ale to już mówiłem, my przejęliśmy etaty, które wcześniej funkcjonowały w naszych jednostkach podległych, czyli księgowość szkół, przedszkoli, ośrodka pomocy społecznej i niższe koszty można zaobserwować w tych jednostkach, a w urzędzie z automatu te koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej są wyższe. Że jeszcze do szkół jako takich, tu też mówiliśmy, znaczy sygnalizowaliśmy coś na ten temat. Mamy spadek liczby uczniów o 22 w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, ale spadek liczby uczniów przekłada się na zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej. To Państwo widzieli się, tam był spadek 800 tysięcy, aczkolwiek wydatki oświatowe niestety nie spadają, bo te koszty stałe, a koszty stałe są przede wszystkim związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych i administracyjnych. One spadają, ale nie w takiej samej proporcji jak spadek wysokości subwencji oświatowej. No i na dzień dzisiejszy wygląda to dosyć kiepsko, bo wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty, to co wypuściłem, z wyłączeniem przedszkoli, czyli w wysokości 7 milionów 780 tysięcy, nie mieszczą się w kwocie planowanej subwencji oświatowej 6 milionów 415 oraz planowanych dochodach oświatowych 239 650. Poza zadaniami inwestycyjnymi, remontowymi, gmina dopłaca do tych wydatków kwotą 1 124 634. Jeżeli byśmy przeanalizowali sytuację oświatową innych gmin ościennych czy gmin w całej Polsce, to taka sytuacja nie jest sytuacją nadzwyczajną, bo tak naprawdę wszystkie samorządy na dzień dzisiejszy dopłacają do subwencji oświatowej, dopłacają w różnych przedziałach od 20 do 60%, średnio to jest co najmniej około 30%. Że to nie jest sytuacja taka, która naszą gminę gdzieś tam pokazuje w bardzo negatywnej sytuacji, bardzo niekorzystnej takiej realiach, aczkolwiek gdybyśmy prześledzili sytuację z poprzednich 10 lat bądź wstecz, to dotychczas oświata zamykała się w wysokości subwencji oświatowej. Jeżeli gmina dopłacała do funkcjonowania szkół, to były to naprawdę minimalne kwoty, a czasami nawet to wyglądało tak, że ta subwencja pokrywała nam wszystkie wydatki bieżące i jeszcze czasami wystarczało na drobne remonty czy zadania inwestycyjne w tych jednostkach. Mówię o tym pod takim kątem, bo o ile budżet tego roku pewnie nam się zamknie, bo tak jak Państwo widzieliście, wysokość tej udziałów od osób fizycznych i subwencji wyrównawczej jest wyższa od roku 2018 o 1 200 000, czyli zmniejszenie tej subwencji oświatowej o 800 000 spowodowało jakby mniejsze możliwości remontowe i inwestycyjne gminy w 2019 roku, bo gdybyśmy utrzymali wysokość wydatków oświatowych na poziomie subwencji oświatowej, to można by było wprost powiedzieć, że nasze wydatki inwestycyjne i remontowe w stosunku do 2018 roku powinny być wyższe o 1 200 000, bo o tyle mamy wzrostu udziałów i subwencji wyrównawczej. No tak nie jest i wiąże się to między innymi właśnie z tym, że to funkcjonowanie oświaty jest takim dosyć drogim, dosyć wysokim kosztem w 2019 roku. No i jeszcze jedno sformułowanie, to nie jest też tak, że te projekty budżetów, które zostały złożone w jednostkach oświatowych czy przez inne jednostki nasze budżetowe, zostały w 100% spełnione oczekiwania tych dyrektorów. Jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o wnioski dyrektorów jednostek oświatowych, to ten budżet jest niższy od tego, co wnioskowali dyrektorzy o 560 tysięcy. Część tych środków jest ograniczone na zasadzie wydatków bieżących w tych jednostkach, bo zakładamy, że wysokość subwencji oświatowej mimo wszystko będzie ciutkę wyższa w planie po zmianach, ale generalnie zostały wycięte wszystkie wydatki inwestycyjne i remontowe w tych jednostkach. To nie jest nic nowego, bo dotychczas też robiliśmy, tak składaliśmy budżet, że wszystkie wydatki inwestycyjne i remontowe były na początku roku wycinane, była tworzona rezerwa oświatowa i ona w tym roku też została utworzona, ale ona też jest utworzona w wysokości 100 tysięcy i na pewno nie pokrywa wszystkich tych wniosków, które jednostki składały. Zresztą podobna sytuacja jest z innymi jednostkami, bo po otrzymaniu tego projektu uchwały budżetowej, my po przekazaniu Państwu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej tego projektu uchwały budżetowej, też informacje o kształcie tego budżetu przesłaliśmy do naszych jednostek podległych i na dzień dzisiejszy tak naprawdę każda jednostka zareagowała w taki sposób, że stwierdza, że wydatki bieżące zaplanowane w tym projekcie budżetu są niewystarczające w stosunku do tego, co zgłaszała ta jednostka. Wpisaliśmy, że w kolejnych latach należy podjąć kroki zmierzające do ograniczania poziomu wydatków bieżących. Myślę, że to sformułowanie przede wszystkim dotyczy jednostek oświatowych, aczkolwiek być może wszystkich jednostek. poczynając od oświaty, skupiając się również na pozostałych naszych jednostkach, jeszcze mamy ośrodek pomocy społecznej, mamy urząd gminy, ja nie mówię, że my mamy szukać za wszelką cenę oszczędności w tych jednostkach, ale jeżeli prześledzimy sobie poziom wydatków bieżących w latach poprzednich i zasumujemy to, co gdzieś może się zdarzyć w latach następnych, to jeżeli nie zaczniemy powoli szukać oszczędności na wydatkach bieżących, to może się okazać tak, że za 5 lat ten poziom wydatków inwestycyjnych, które będziemy w stanie realizować, będzie na poziomie, nie wiem, 100 tysięcy złotych, tak? Bo te dochody oświatowe, raczej subwencje nie będą nam rosły. Mamy według mnie ostatni jeszcze w miarę dobry rok, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania oświaty, bo mamy ostatnią klasę gimnazjum jeszcze. W następnym roku już ten rocznik całkiem wygasa i już mamy tylko i wyłącznie klasy 1-8 i te pieniądze, które wcześniej otrzymywaliśmy w związku z tym, że było 9-oddziałowe szkoły podstawowe i gimnazja, no to teraz już bezpowrotnie zostajemy z szkołami 8-klasowymi, no i z automatu ten jeden rocznik gdzieś tam przechodzi do szkół średnich i tamto finansowanie jest wyższe teraz. Jeżeli chodzi o inne wydatki, które są zaplanowane w projekcie budżetu, to oczywiście Fundusz Sołecki. Spora kwota, bo 307 tysięcy. Z zasady poprzedni wójt, poprzednia rada dziś nie ingerowała w sposób wydatkowania tych środków. Nie wiem, jaka będzie teraz sytuacja od strony prawnej. Możecie Państwo wnosić uwagi do tego. Obawiam się, że do projektu budżetu na rok 2019 już w mniejszym zakresie, bo Rada do końca bodajże listopada podejmuje uchwałę taką, czy w następnym roku wyodrębniać w budżecie wydatki w ramach funduszy sołeckich, czy nie wyodrębniać. I generalnie wydaje mi się, że to sporo plusów ma tworzenie tego funduszu sołeckiego, bo po pierwsze to jest taka inicjatywa lokalna, to jest to, co w większych miastach się teraz dzieje i nazywa się budżetem obywatelskim, to w moim odczuciu ten fundusz sołecki jest takim naszym wiejskim też budżetem obywatelskim. Aczkolwiek w poprzednich latach wysokość zwrotu środków, bo fundusz sołecki tak działa, że część tych wydatków poniesionych w danym roku jest refundowane przez budżet państwa w latach następnych i kiedyś wysokość zwrotu tych środków oscylowała w granicach 30-35%, na dzień dzisiejszy jest to około 20-24%, uzależnione tak naprawdę od poziomu wydatków, jakie wszystkie gminy w Polsce osiągnęły w roku poprzednim. Także jest to już nie jakby dochodowe, znaczy mniejsza wysokość zwrotu jest, jeżeli chodzi o te wydatki, a cele to musicie Państwo sami jakby przeanalizować. Ja też nie chciałbym się odnosić do tego, kiedy się odniosłem, że wydaje mi się, że w niektórych sołectwach mogło być to w taki sposób, w taki zapisane. Mam wrażenie, że niektóre sołectwa robią jedno, dwa, trzy zadania takie duże i koncentrują się na jednym zadaniu. Niektóre sołectwa realizują w ramach tego funduszu sołeckiego 10 zadań. Ja nie wiem, jak jest lepiej. Aczkolwiek mam wrażenie, że te 300 tysięcy się nam bardzo mocno rozdrabnia. Być może należałoby się zastanowić nad tym, czy razem z oczywiście z sołtysami nie dojść do takiego porozumienia, żeby mimo wszystko robić jedno zadanie w ciągu roku czy dwa przy partycypacji środków też gminy i zrobić je od początku do końca, bo być może to jest moje subiektywne zdanie, ale niektóre środki są tak mocno, jak to powiedzieć, wszystkie kierunki idą i nie wiem, czy to jest rzeczywiście taki właściwy odbiór lokalny też, ale to już Państwo jako radni pewnie więcej.
Pytanie, żeby potem nie zapomnieć i nie wracać. Bo rzeczywiście rację, myśmy też wielokrotnie mówili, też niektórzy pamiętają, ale taka myśl, nie wiem, czy ona jest pewna sprawy, pewnie na graniczu prawa, ale komisja pewnie nasza będzie musiała się tym zajmować. Czy my możemy, na pewno nie możemy nic zrobić w Sołeckim, pewnie na to prawo nie pozwala, ale czy moglibyśmy starać się przynajmniej podjąć takie działania, żeby przekonać Sołeckie, bo to wszystkie, do opracowania jakiegoś wspólnego regulaminu, nazwijmy tak na roboczo, regulaminu wydatkowania tych środków. Nie wiem, czy Pan rozumie, o czym wierzę. Żeby pewne rzeczy, które zdają się nie za bardzo, szukam odpowiedniego słowa, celowe czy stosowne, żeby wyeliminować, a żeby tam się znalazły tylko takie cele i takie zadania, które są faktycznie potrzebne w każdym środowisku, w każdej wsi i te finansować. Ale czy jesteśmy w stanie zgodnie z prawem?
Oficjalnie nie. Tak, no oficjalnie nie. Nie możemy wydać uchwały Rady, która wskazuje, w jaki sposób to trzeba wydatkować, bo ustawa o Funduszu Sueckim wskazuje, jakie zadania mogą być i tam jest jakby wachlarz wszystkich zadań, tak? Czyli od imprez integracyjnych, ja też jakby już nie mam nic przeciwko tym imprezom, tak? Tylko chodzi o zachowanie pewnej jakby proporcji w poszczególnych miejscowościach do wydatków inwestycyjnych. Tak trochę też gdzieś tam spotykam się z tymi skarbnikami i wiem, że w innych miejscowościach to co mówię, czasami to jest idzie w takim kierunku, że robią jedno, dwa, trzy zadania maksimum w ramach danego Funduszu Sołeckiego i być może więcej widać z tego, tak? Ale to no, taka moja subiektywna uwaga być może.
Czyli sprawa jest trudna.
No, znaczy na zasadzie porozumienia się z sołtysami. Nie wszystko musi być oparte o uchwałę Rady, zarządzenie wójta. Myślę, że to na zasadzie dobrych zasad współpracy, tak? Nawet przecież mamy takie zadania, które realizujemy wspólnie z Funduszem Sueckim. Teraz mi przyszło do głowy na przykład Mocuru dokładał w 2018 roku i na 2019 do tego modernizacji tej remizo świetlicy, tak? Czyli część tych środków w ramach Funduszu Sueckiego dokłada, gmina też partycypuje w tych kosztach, składamy wniosek do WFOS-u i w ramach takiego poskładania trzech źródeł finansowania udaje nam się zrobić jedno zadanie, które rzeczywiście w tym Mocurowie będzie widoczne, tak, zostało zrealizowane i myślę, że będzie gdzieś tam służyło i będzie taką też etykietą tej miejscowości. Jeżeli chodzi o inne zadania inwestycyjne, to dwa zdania takiego komentarza. Jeżeli chodzi o te duże zadania, to proszę zwrócić uwagę na to, że te duże zadania robimy tylko i wyłącznie ze środków kredytu. Czyli budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowości Jastrzębie, modernizacja oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu i przebudowa drogi w Jastrzębiu. To są wszystko środki, które realizujemy w ramach kredytów i one mają być zaciągnięte w wysokości 3 milionów, jak dobrze pamiętam, 3 miliony 540 ze środków pożyczek lub kredytów na realizację tych zadań i pewnie dobrze, że to zadanie gdzieś tam będzie realizowane, ale też zwracam uwagę na to, że zaciągnięcie takiego kredytu w wysokości 3,5 miliona dość mocno też determinuje możliwości finansowe gminy w latach następnych i pewnie to zadanie było już wskazywane jako to zadanie strategiczne w poprzedniej kadencji, nawet być może jeszcze wcześniej. Mówię tylko o tym, że ma to dość mocne przełożenie też na możliwości finansowe gminy w latach następnych. Ja gdzieś tu mam taką informację o wysokości długu, to moglibyśmy do niej też od razu pewność tego używać. Jak mówimy o długu, to chciałbym od razu też coś wyświetlić. Jak wygląda aktualny dług, bo budżet budżetem, budżet jest planem rocznym, zaciągnięcie pożyczek w tym roku wiąże się ze spłatą w latach następnych razem z odsetkami. Ale to, żeby Państwu to jakby uzmysłowić, zrobiłem takie zestawienie, jakby co roku też zestawiam radnym. Wskazuje, jakie były zadłużenia, czy jakie są zadłużenia w poprzednich latach. No to jeżeli mówimy o zadłużeniu, to można sobie prześledzić z 10 lat tak naprawdę wstecz. To zadłużenie wahało się od maksymalnej wysokości 6 milionów w 2011 roku do zadłużenia na koniec 2017 wysokości 1 749 tysięcy. Poziom tego zadłużenia był mocno zdeterminowany tym, jakie zadania inwestycyjne były realizowane, bo jeżeli jakby radni, którzy wcześniej pracowali, też tej gminie sobie przypomną, to największe zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Ludniku to był właśnie rok 2011-2012 i tam największe kwoty zaciągaliśmy właśnie na budowę kanalizacji sanitarnej. Później była budowa sali gimnastycznej w Grzegorzowicach, droga do szkoły, taka ta w Ludniku współfinansowana ze środków budżetu państwa w tym roku. Mówimy o roku 2018, zaciągamy, czy zaciągnęliśmy już kredyt w wysokości 2 milionów złotych ponad, z tego 1 329 tysięcy na drogę Ligota Grzegorzowice, 700 tysięcy na modernizację górną w Rzeźnicy i 61 tysięcy na kotłownię w Rudniku. Na rok 2019 jest zaplanowane do zaciągnięcia 3 409 tysięcy i tak jak mówiłem, to są wszystkie zadania inwestycyjne, te duże, które robimy. Czyli przebudowa drogi powiatowej w Jastrzębiu 1 549 tysięcy, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jastrzębiu. To jest kredyt i będziemy też w ramach tej kwoty starać się o dofinansowanie z WFOŚ-u i budowa kanalizacji w Jastrzębiu z PROW-u. Tu jedno zdanie komentarza, bo to będzie pożyczka taka krótkoterminowa, którą będziemy zaciągali tylko w tym roku, żeby zapłacić wykonawcy, złożyć wniosek o refundację tego dofinansowania i najprawdopodobniej w 2020 roku otrzymamy zwrot tych środków i wtedy też spłacimy tą pożyczkę. Także to jest taka pożyczka krótkoterminowa. A harmonogram spłat tych rat z poszczególnych kredytów i pożyczek został rozłożony do 2033 roku, czyli na następne 15 lat. Wysokość rat łącznie, tak jak Państwo sobie prześledzicie, wynosi od jakiegoś 500 tysięcy do 304 tysiące już później w następnych latach. Teoretycznie wydaje mi się, że moglibyśmy się zbliżać do wyższej wysokości tych rat. Czyli moglibyśmy zrobić tak, że ograniczamy okres spłaty do 10 lat, ale podnosimy wysokość tych rat, tylko to w sposób dość mocny by ograniczyło możliwości zaciągania jakichkolwiek innych kredytów w latach następnych, tak? Bo moim zdaniem taka bezpieczna wysokość rat, które jesteśmy w stanie spłacać w latach następnych, to jest jakieś 500 tysięcy. Przy założeniu, że utrzymujemy obecny poziom wydatków bieżących, czyli funkcjonowania oświaty. Jeżeli te wydatki bieżące mogłyby spaść lub inne dochody się pojawić, to wtedy teoretycznie jesteśmy w stanie spłacać wyższe raty. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie powinniśmy przekraczać tej kwoty około 500 tysięcy złotych. To tyle, jeżeli chodzi o dług. Wracamy też jeszcze do tego projektu budżetu. Takie standardowe zadania, które co roku się pojawiają i też zostały zapisane w projekcie budżetu na rok 2019. To rezerwa inwestycyjna, zawsze taką tworzyliśmy. To jest rezerwa, z której korzysta wójt. Prawo do rezerwy inwestycyjnej to jest wyłączna kompetencja wójta. Odbywa się to w praktyce tak, że jeżeli w wyniku postępowania przetargowego na takie te małe zadanie inwestycyjne wyjdzie, że po przetargu wartość zadania jest wyższa o 10-20 tysięcy, to wójt bez zgody rady może rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i w ramach swojego zarządzania może dysponować tym budżetem. Jest ograniczony oczywiście tą kwotą 100 tysięcy złotych. Pomoc dla powiatu raciborskiego. Tu chodzi o takie remonty bieżące tych naszych długich chodników. To taka też kwota, która co roku się pojawiła, 50 tysięcy złotych. Nauka pływania to jest zadanie, które jest kontynuowane już od chyba 10 lat. Jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu, kwota 20 tysięcy. Rezerwa ogólna, rezerwa oświatowa, rezerwa na zarządzanie kryzysowe, to też co roku tworzymy takie rezerwy. Ogólna to ona też jest uruchamiana na takie rzeczy, których pierwotnie nie dało się zaplanować, a w ciągu roku wyskakują. Na przykład w ostatnim miesiącu uruchomiliśmy rezerwę ogólną na zakup sprzętu do głosowania. Tak? Też takich drobnych wydatków nie puszczamy specjalnie, oficjalnie przez Radę, tylko to, co jest w kompetencjach wójta, na małe kwoty też może odbywać się w ramach tych przesunięć takich bieżących. Jeżeli chodzi o rezerwę oświatową, to tak jak wskazywałem, mamy tutaj zaplanowane te 100 tysięcy złotych. I one przede wszystkim były rozdysponowane dotychczas na takie wydatki remontowe, które w skali roku gdzieś się tam potem pojawiały, bo budżet został w jakimś tam wysokości uchwalony, a potem się okazało, że gdzieś w jakiejś szkole coś się wydarzyło i raczej ta rezerwa oświatowa jest rozdysponowana na takie rzeczy, które już po takiej szczegółowej analizie zostały wykazane, że bezwzględnie muszą być zrealizowane, tak? Bo coś gdzieś tam zaczęło kapać, bo jakiś piec się rozciekł i to raczej na takie zadania jest ta rezerwa planowana, a nie na zadania, które można zaplanować już na dzień dzisiejszy. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe jest wymóg ustawowy tworzenia takiej rezerwy. Ona jest rozdzielana tylko i wyłącznie w momencie zdarzenia takich kryzysowych, czyli podtopienia, nawałnice, wichury. Wtedy za akcje strażaków, firm zewnętrznych płacimy w ramach tej rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, to ustawa o ochronie środowiska mówi, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli za te przysłowiowe śmieci, musi pokrywać w 100% wysokość kosztów. Te nasze koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych i koszty jakby administracyjne z tym związane w skali roku wynoszą 600 tysięcy złotych i ta stawka też jest dostosowana do takiej kwoty, żeby jakby ilości osób i stawki dał nam te 600 tysięcy złotych. Przydomowe oczyszczanie ścieków to jest program, który jest już też od paru lat realizowany. To jest dotacja dla osób fizycznych. Mamy zabezpieczone póki co 20 tysięcy złotych, aczkolwiek środki, które są zaplanowane w 2018 roku, pewnie nie wszystkie zostaną zrealizowane i część tych środków przejdzie na rok 2019. Inwestycje w ochotniczych strażach pożarnych 50 tysięcy złotych. Tu są zabezpieczone środki na zakup samochodu dla OSP Strzybnik. Już w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to zadanie jest wpisane do tej wieloletniej prognozy finansowej. Środki, które nie zostaną zrealizowane w 2018 roku, zostaną przeniesione na rok 2019. Tak kusi mnie powiedzieć coś, co myślę na temat inwestycji w ochotniczych strażach pożarnych i być może się teraz narażę wójtowi i nie tylko, ale zaryzykuję. 50 tysięcy jest zabezpieczone w tegorocznym budżecie na zakup samochodu dla Strzybnika, 50 tysięcy jest w przyszłorocznym budżecie. Sprawdziłem sobie ilość wyjazdów OSP Strzybnik na akcje bojowe w tym roku, wynosi zero. Nie, wynosi zero. Zostawię bez komentarza. Nie wiem, no używany mają. Ja szczegółów jakby nie znam, tylko...
Nowego nie kupił chyba za 50
tysięcy. Używany, ale... Nie wiem, to nie wyczę za 50 tysięcy. To jest... Tam jest samochód podobny, jak jest w mundurowie. No.
Ale to jest głębszy temat. Mam wrażenie, że do tego trzeba gdzieś tam jeszcze raz usiąść i być może generalnie się zastanowić, w jaki sposób te straże gdzieś tam mają funkcjonować. Myśmy też na poprzednich radach też się zastanawiali nad tym, ile tych straży ma być. To są takie tematy, to są drażliwe trochę tematy, bo z jednej strony te osoby działają tam publicznie, praktycznie działają charytatywnie, bo ci strażacy pracują za te takie 10 zł za ten udział w tych akcjach. No i za to należy im podziękować, aczkolwiek jak sobie Państwo prześledzicie koszty funkcjonowania straży jako takich, tych bieżących, no to one z roku na rok nam rosną diametralnie, tak? 10-20 tysięcy praktycznie w skali roku i to wiąże się z tym, że my rzeczywiście coraz bardziej inwestujemy w te straże. No może to dobrze, tak? Aczkolwiek każda inwestycja w zakup takiego sprzętu, czy to jest samochód, czy to jest jakieś, nawet nie wiem jak się to sprzęty nazywają, to butle tlenowe, czy te nożyce do cięcia, to są przeglądy rzędu kilku tysięcy.
Znaczy na to te butle zwróciły. No właśnie zwrócił uwagę na to, że zakup pewnego sprzętu generuje dodatkowe koszty, które no, nie zawsze są pożądane w ten sposób.
No i nie
No i przede wszystkim nie wykorzystany, bo moim zdaniem specjalistyczny sprzęt ratunkowy do OSP, no na tym trzeba to bardzo poważnie zastanowić. No, tylko że to jedno generuje drugie. Nie? Jeżeli chcesz być w PSRG, to musi być sprzęt.
Gdzie?
No rudni moc w mózgu.
No ale no to właśnie to bez sensu, moim zdaniem bez sensu, jak jest modulów tak blisko strzygnika i strzygnika.
Gamma
z
ludzi.
No dokładnie. No, tak, tak, modulów i tutaj strzygnik.
No dokładnie. No, myślę, że tu podzielam też do niego.
Trzeba myśleć, że to budżet mamy, jaki mamy. Jeszcze odnośnie nowych samochodów, moje osobiste zdanie, jeśli można krótko. Takie samochody powinny być w jednostkach zawodowych i przekazywane po 5 latach do jednostki.
To jest taki plan, ale to już jest
zależne, to jest wszystko w ministerstwie. To w ogóle nie
wykorzystane. Dobra, dalej.
Jeśli byłoby jedno zdanie, to myślę, że mam prezentację. Ja to też mówiłem raz temu i ten słab. Koleśnie jest puszczany od wielu lat. Nie?
No,
ja...
no tak jest.
Nic się nie zmienia.
Znaczy, no tak jak powiedziałem, to jest trudny temat, bo poza strażami to ma dwie strony, tak? Te osoby gdzieś tam no, działają na rzecz działalności tych miejscowości, aczkolwiek no niezłośliwie powiedziałem to, bo sprawdziłem to sobie, Michał gdzieś tam przygotował mi takie zestawienie odnośnie ilości wyjazdów w strażach w 2018 roku i szczególnie nie wyjeżdżała ani razu. Może to dobrze, tak? Bo nic się nie dzieje, aczkolwiek no, w innych miejscowościach tych wyjazdów jest zdecydowanie więcej. Najwięcej wyjazdów rzeczywiście jest w Mozurowie i w Rudniku, ale to też wynika z tego, że oni są w tym krajowym systemie. I chyba w tych dwóch jednostkach należy się skupić, tak? Że utrzymujemy przede wszystkim największą taką gotowość tych dwóch jednostkach.
Myślę, że ten temat jest do może nie całkowicie do rozwiązania, ale myślę, że da się coś z tym zrobić. Damy radę z tym.
Budowa regionalnej drogi Racibórz-Szczyna, to jest opracowanie dokumentacji, budowa kanalizacji w Jastrzębiu, to już omawialiśmy kilka razy. Efektywne zarządzanie energią, to jest opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne, modernizacja parkingu przy ZSO w Rudniku oraz część ulicy Słonecznej. Tu jest symbolicznie kwota wpisana tylko 10 tysięcy złotych, bo środki tak naprawdę w większości zostały zabezpieczone w 2018 roku. I to, co już też kiedyś mówiłem, zasadą poprzednich rad było to, że środki niewykorzystane w latach poprzednich, czyli w tym przypadku w roku 2018, a przypisane do poszczególnych miejscowości, wracały do tych miejscowości. I tak też zakładam, że te zadania, które, czyli no, na tym przykładzie mówimy, tak? Jeżeli w 2018 roku mamy zaplanowane na modernizację parkingu przy ZSO w Rudniku kwotę, nie pamiętam, 80 tysięcy złotych, te środki w tym roku nie były wykorzystane, to na najbliższej gdzieś tam sesji, przypuszczam, że lutowej, wtedy będzie już po zamknięciu roku budżetowego, te środki przejdą na to zadanie i będzie można je realizować. Jeżeli chodzi o to zadanie, to już też dodatkowa informacja, znaczy, no, nic się nie zmieniło, aczkolwiek jest to o tyle szczególne zadanie, że mamy już w tym zakresie przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i należałoby w najbliższym czasie ogłosić przetarg na to zadanie i zrealizować, bądź podjąć decyzję o tym, czy tam trzeba dołożyć, bo może się okazać po przetargu, że te środki będą niewykorzystane, a to, że albo w drugiej stronie, no, może nie ma co. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej to jest zadanie, które jest już od 2017 roku tak naprawdę realizowane i dotyczy przede wszystkim opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Ligocie i w Strzygniku. Jeżeli chodzi o Ligotę, to pierwotnie był taki pomysł, żeby robić kanalizację sanitarną razem z przebudową tej drogi. Później odstąpiliśmy od realizacji tego zadania ze względu na to, że był bardzo krótki okres na wykonanie tej przebudowy drogi i obecnie projekt, który jest przygotowany, zakłada, że ewentualna kanalizacja sanitarna poszłaby wzdłuż drogi w granicy bądź w granicach działek osób prywatnych. Taka dokumentacja jest przygotowywana na to zadanie i druga dokumentacja dotyczy kanalizacji sanitarnej w Strzygniku. Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach 30 tysięcy. Tam mamy w tym roku zabezpieczone, było 60 tysięcy, zabraliśmy 30, zostało 30 tysięcy, wydaliśmy 6 tysięcy na opracowanie dokumentacji i tam podobna sytuacja, myślę, że nastąpi, że te środki, które nie wykorzystamy w 2018 roku, przejdą na rok 2019. Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie to takie symboliczne, to 10 tysięcy złotych. Program ograniczania niskiej emisji w gminie Rudnik 20 tysięcy złotych to też raczej chyba bardziej symboliczna kwota niż taka, która mogłaby cokolwiek poprawić, bo jest to dotacja dla 4 gospodarstw na dzień dzisiejszy, bo ta nasza uchwała w sprawie zasad brzmi mniej więcej tak, że gmina refunduje środki poniesione przez gospodarstwo domowe, ale w wysokości 200% otrzymanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, czyli WFOŚ, NFOŚ, nie więcej jednak niż 5 tysięcy. No, zasady w praktyce się to odbywa tak, że gmina dodaje do tego 5 tysięcy złotych, czyli no, mielibyśmy tu tylko na 4 instalacje. Budowa świetlicy w Ponicicach to też raczej kwota symboliczna na opracowanie dokumentacji 10 tysięcy złotych. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku to też raczej jako symbol. Dokumentacja w tym zakresie jest zaplanowana, jest przygotowana. Nie pamiętam, mam wrażenie, że wartość całej kanalizacji deszczowej to jest tylko około 4 milionów złotych, ale to musiałbym jeszcze... Chyba około 4 milionów. To jest spore zadanie. No i pewnie gdzieś tam za tej kadencji będziecie musieli Państwo powoli decydować o tym, które zadania te strategiczne mają być realizowane. Tak? Jeżeli mówimy o Jastrzębiu, to zadanie już praktycznie zostało, mam wrażenie, podjęte i to robimy. Na dużo takich zadań strategicznych nas nie stać. Dlatego według mnie trzeba uważnie na to patrzeć, zastanawiać się, które z tych zadań bardzo ważnych są najważniejsze. Budowa kanalizacji to mamy. Montaż instalacji OZE na terenie gminy Rudnik, to o tym zadaniu mówiłem, to jest to, na co czekamy na rozstrzygnięcie. Modernizacja świetlicy USP w Mocurowie, zadanie w trakcie realizacji, to też współfinansowane z Funduszu Sueckiego. Modernizacja drogi w Sławikowie, 30 tysięcy złotych, tam środki nie zostały częściowo wykorzystane z 2018 roku. Być może po przesunięciu tych środków na rok 2019 uda się zrealizować to zadanie. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych to kwota symboliczna. Wstępnie zakładamy, że uda nam się uzyskać dofinansowanie na realizację tego zadania ze środków unijnych, bo są to rozdania takie, które odbywają się na zasadzie subregionu. Przekładając to na takie praktyczne informacje, są dzielone na poziomie wójtów, burmistrzów, prezydentów tego subregionu i ta kwota jest wstępnie już przyznana dla gminy. Przebudowa drogi powiatowej, kanalizacja deszczowa w Jastrzębiu, o tym już dużo mówiłem. Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu, to jest też kwota po przetargu. Organizacja przewozów pasażerskich PKS w Raciborzu, to jest kwota, którą powiat raciborski zawnioskował do gmin ościennych. W naszym przypadku oszacował te koszty na 160 tysięcy i wiem, że trwają spotkania gdzieś tam w tym zakresie, albo przynajmniej te kwestie były omawiane wstępnie na konwencie wójtów i starosty. Nie wiem, jakie są praktyczne przełożenia na decyzje i na wysokość środków na te zadania.
Nie,
160 tysięcy. Znaczy w projekcie budżetu też było 160 tysięcy. Także tam się nic nie zmieniło. No i kwoty można powiedzieć, że symboliczne, tak, jeżeli chodzi o pozostałe zadania, bo dotychczas omawialiśmy zadania takie, które w większości były już uchwalone w latach poprzednich, bądź jest opracowana dokumentacja na realizację tych zadań. Poszczególne zadania to od punktu 29 do 39 to są kwoty takie, tak jak powiedziałem, bardzo symboliczne i raczej wskazują na potrzebę realizacji pewnych zadań w miejscowościach, niż na to, że rzeczywiście uda się wykonać jakieś konkretne zadanie za kwotę 20 czy 30 tysięcy.
Można wypytać w tym miejscu, tak akurat w całym kompleksie Jastrzębia,
Można by roku, jeżeli pan nie przeszkadza mocno w komentarzu, ale w tym momencie właśnie zadaniało. No między innymi też czym jest w całym kompleksie tych wszystkich zadań, które tam mamy potężnych. Jeszcze oświetlenie uliczne oczywiście na to też jest 10 tysięcy, wszystko pięknie, ładnie i trzeba w kompleksie robić być może. No, robimy wszystko w jednakowym czasie, w starcie moje osobiste. Ale no, myślę przy tym, że tak, o tym oświetleniu, dokładnie takim samym, w tym miejscu nas wynikło na Wnosiewo, gdzie dużo dyskutowaliśmy, a na razie tam panuje rzeczywiście, jak kolega mówi, egipskie ciemności. No i w tym temacie w ogóle wiadomo, no tak samo. Bo myśmy tam, z tego co pamiętam, sami mieli wątpliwości, pan wójt i my, jako radni, jakim systemem to wprowadzić, no, skąd wyszukać pieniądze, jak to zrobić. No wie pan, do czego zmierzam. I tam trzeba było uruchomić też dużo pieniędzy. Jak jest program, jak to na dzień dzisiejszy, pana ocenie mógłby wyglądać.
Z tego co pamiętam, to zasady dofinansowania tego oświetlenia ulicznego wyjmowały tylko i wyłącznie wymiany opraw na istniejących słupach oświetlenia ulicznego, czyli budowa oświetlenia ulicznego raczej nie ma szans na dofinansowanie, a przynajmniej nie na to dofinansowanie, które gdzieś tam pierwotnie było zakładane, że to odpada. O innych konkursach związanych z budową nowego oświetlenia ulicznego na dzień dzisiejszy nie słyszałem.
A sytuacja tam zna ten teren, mam wierzyć, że jest taka, że praktycznie tylko ulica, ta główna, czyli szkolna,
która do ciszy,
jako taka do ciszy oświetlona, powiedzmy, że wystarczająco, nie jakoś tak super, jak wystarczająco, natomiast wszystkie te poprzeczne uliczki, Kuklonowa, Jesienowa i tak dalej, już tam jest dosyć dużo, są oczywiście, tam panują takie ciemności, to głowa boli. No i nie to, żebym zazdrościł gdzieś tam, to nie jest kwestia zazdrości, bo w Szczytniku będzie gdzieś, bo już jest stanie, może będzie, w tym nowym osiedlu, gdzie jest dużo nowych domów mieszkań ludzi i dalej się odbudowuje. Póki co, na razie, boję się użyć takiego słowa, nie mamy za bardzo wyjścia albo ani jakiegoś takiego konkretnego, realnego pomysłu. Tak, no, tak to wygląda.
Może spróbować się do nadal, tak jak to było dotychczas.
Może właśnie.
Bo nasze mieć, bo jeżeli nie ma dofinansowania, to są kolosalne pieniądze. A tam pewnie będzie zainteresowany. No. Czy nie jest w tym kierunku właśnie? Skoro ma to generować taki koszt z naszej strony. No.
A w sytuacji finansowej gminy trudno oczekiwać, żebyśmy na to znowu parę milionów złotych znaleźli. Przynajmniej na dzień dzisiejszy, tak wygląda, z tego co pan skarbnik nam tutaj wyjaśnia. Tak, panie, czy to jest prawidłowe, logiczne myślenie nasze?
Znaczy to, co gdzieś tam już sygnalizowałem przy tych wszystkich zadaniach, to jest projekt budżetu na dany rok. My jesteśmy na początku kadencji i być może należałoby się skupić trochę bardziej już nie tylko pod kątem tego roku 2019, bo mam wrażenie, że to jedno duże zadanie, jeżeli uda nam się zrobić w Jastrzębiu, to i tak będzie duży sukces.
Jak
na jeden rok. Być może się należy zastanowić na tym, które z mniejszych zadań jeszcze w 2019 roku mają być realizowane i zastanowić się na tym, co chcemy zrobić do roku 2023 czy 2025 i wpisać to powoli w wieloletni program finansowy, opracować dokumentację, tylko to no, trzeba rzeczywiście usiąść do tego i z każdej jednej miejscowości, czy z wszystkich miejscowości wybrać może 2-3 zadania, które są na całą kadencję do rozpisania, bo obawiam się, że no, dużo więcej nas gdzieś tam nie będzie stać. Dostaliście Państwo projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Może bez tych przepływów pieniężnych, choć możemy do tego jeszcze też za chwilę dojść. Tutaj mamy wpisane zadania, które są przyjęte w tym dzisiejszy. to oczywiście jest wyłączna kompetencja Rady, żeby wskazywać, które zadania docelowo mają być realizowane. Oczywiście przy współpracy wójta, bo ostatecznie wójt realizuje te zarówno zadania budżetowe, jak i zwykłe prognozy finansowe. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli chcemy mówić o tym, które zadania w tej kadencji chcieliśmy zrealizować, to należałoby je wpisać po prostu w wielką prognozę finansową, bo ona coś wskazuje, tak? Że w roku 2019, jak sobie Państwo prześledzicie, to największym zadaniem mamy montaż instalacji OZE na terenie gminy Rudnik, ale od tego zadania jak się jakby na razie odcinam, bo tak jak mówiłem, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, to będzie robione, jeżeli nie, to nie będzie i nie ma żadnych skutków finansowych. Ale największym zadaniem to jest budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu, budowa drogi Raciborz-Szczyna, to jest w zakresie dokumentacji projektowej, końcówka z opracowania dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego, tu jest przebudowa drogi powiatowej, no i takie symboliczne kwoty, które zostały podpisywane w roku 2019 i zaproponowane w latach następnych, czyli budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku. To są jakieś takie minimalne kwoty podpisywane po 10 tysięcy złotych, aczkolwiek one jakby nie gwarantują realizacji tego zadania w pewien sposób. Może ja teraz Państwa ewentualnie posłucham. Znaczy, tak podsumowując to, co powiedziałem w tym projekcie budżetu. Odnośnie w stosunku do tego, co było przedstawione 15 listopada, a to, co było omawiane tydzień temu i dzisiaj, co omawiam, to największym problemem, może nie jakimś dużym, jest dla mnie znalezienie kwoty na to, żeby wójt mógł podpisać umowy z zastępcą, czyli według mnie trzeba znaleźć w tym budżecie około 150 tysięcy złotych, być może więcej, jeżeli nie uda nam się dostosować ilości etatów do tych 25, bo tak to niestety działa, że po przekroczeniu ilości etatów poniżej 25 płacimy takie piecowe dla PRON-u i czasami to jest tak, że ten jeden etat, który teoretycznie miałby nas kosztować 3 tysiące w skali 3-4 tysiące w skali miesiąca, poprzez ten PRON będzie nas kosztował 7 tysięcy. To z tej strony kiepsko wygląda, a jeżeli chodzi o zastępcę, to mam wrażenie, że decyzja została już podjęta i tą kwotę trzeba znaleźć w budżecie. A zasada działania tego budżetu to jest taka, jak już Państwu wskazywałem, trzeba wskazać źródło pokrycia tego wydatku i tak jak mówię, chciałem wczoraj z Witem na ten temat porozmawiać, ale nie udało mi się, dzisiaj jest na szkoleniu i też prosił tylko, żeby zasygnalizować na komisji, że jest taki temat, być może do komisji komunalnej uda nam się jakieś stanowisko gdzieś tam wspólnie wypracować. No bo prawda jest taka, że te pieniądze po prostu powinny się znaleźć, bo inaczej nikt nie może podpisać umowy z zastępcą.
Ale też w tym rozbudżetowym, wiadomo, co z tym powodem. Te etaty też się zwiększyły, panie Wojtku, niekoniecznie zależnych od nas, bo na przykład RODO się pojawiło, no w Trojmie się sprawa, nie wiem, to jest pół etatu, to cały etat, no to proszę. To już jest etat, tak, który nas, powiedzmy, do pewnego momentu zaskoczył, bo myśmy go mieli prawo. Teraz, księgowość właśnie na poziomie gminy, która przeszła...
No, księgowość nie ma żadnych kosztów większych. Ale one są na poziomie no tak, ale te koszty były ponoszone w szkołach, teraz są ponoszone w urzędzie i wysokość kosztów globalnych nie zwiększyła się. Mam wrażenie, że nawet się
zmieniło. Ja mówię o ilości etatów, czy to ma
na ilość? Tak, to na ilość
etatów, ale na koszty... To jest pod kątem tego frontu. Ustępowałeś, być może jeszcze jakieś.
Znaczy, można się zastanowić na tym, czy w najbliższym czasie gdzieś planuje się jakieś przejścia na emeryturę i wówczas te etaty przygotować, bo do osób niepełnosprawnych. To związało się było na tym
wysokości. Na tym się można i uważam, że to nie jest żaden problem.
Tylko czy te osoby będą w stanie realizować te zadania? Nie?
No właśnie.
Osoby niepełnosprawne, wszystkie zadania będą w stanie potem realizować.
No to nie wiem też, jakiś stopień niepełnosprawności chodzi. No, bo to, że jest inwalidą, ktoś tam z powodu tego, że nie wiem,
ograniczony ruchowo.
Ograniczone ruchowo, to wcale nie znaczy, że nie może realizować pewnych czynności zadania. można na tym też się zastanowić. Co z automatu spowoduje to, że nie będziemy musieli tego wrzuconego płacić.
Sugerowałem, żeby być może nie iść w tym kierunku ogłoszenia konkursu na stanowisku inspektora oświaty. Być może udałoby się zorganizować tak, że zadania mógłby przyjąć zastępca. Aczkolwiek realia są takie, że jest ogłoszony konkurs na inspektora oświaty i czegoś tam jeszcze, tak? Bo ta osoba będzie trzeba robić i stanowisko zastępcy wnika z tego, co wiem, już też. Jestem pewny, że to chyba już jest decyzja wójta podjęta. Aczkolwiek powiem tak, to też nie jest tak, że jeżeli wójt podejmuje jakieś decyzje, teraz się być może trochę narażę, to są tylko i wyłącznie to są decyzje, które Rada musi akceptować. Sposób stanowienia prawa lokalnego, a szczególnie uchwały budżetowe, wygląda tak, że wójt musi operować w ramach kwot, które są zabezpieczone w uchwale budżetowej. Jeżeli Rada będzie innego zdania, co wójt odnośnie, nie wiem, wysokości wydatków na poszczególne zadania, ale mówię już tutaj o urzędzie, tak, bo nie mówię o zadaniach inwestycyjnych jakichkolwiek, to w pierwszej kolejności to Rada podejmuje uchwałę budżetową, która określa limity, w jakie wójt musi się zmieścić, a wójt tą uchwałę wykonuje. Także nie jest też tak, że wójt podejmuje decyzję bez zgody Rady.
Nie, no na chwilę obecną to chyba jest tylko taka możliwość dokonania odpowiednich przesunięć w budżecie, żeby wygospodarować te środki niezbędne na To jest kwestia przeanalizowania projektu budżetu i dokonania tych przesunięć.
Tylko, że tego czasu mamy tak mało. Powinniśmy tak naprawdę mieć zagwarantowany już uchwalany w budżecie, tak, czyli uchwale budżetowe na 2016 powinny być zagwarantowane, tym bardziej, że no, zbiegnie się to w czasie z momentem zatrudnienia tego zastępcy wójta. Żeby można symulować, że ten zastępca wójta być może będzie w przyszłym roku kiedyś, tylko najprawdopodobniej on już będzie za tydzień zatrudniony i w związku z tym te koszty realnie wzrosną.
Czyli zatrudnienie kogoś nowego, kończącego drogę, przynajmniej zatrudnienie jakiejś osoby, nie w grudniu, a w styczniu coś rozwiązuje?
Nie.
Niczego nie rozwiązuje, bo i tak trzeba planować płacę na pewnym poziomie. Tak?
Plus z automatu ten jeden etap dodatkowy, który generuje koszty związane z
problemem. Tutaj ratowałby tylko przesunięcie albo jakiś obszar wytata. To jest możliwe. Ja to już nie mówię, moja rola wykonała wójta.
To jest konieczne.
No właśnie,